mnóstwo pomyłek. Wszystko będzie nie tak. Będziesz mieć zawód inny niż ze szkoły, ale da ci sławę. Żyć będziesz krótko.
Wszystko, co wróżbiarka przepowiedziała Joannie Chmielewskiej, się sprawdziło. Fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czyta Małgorzata Lewińska.
Mąż zabrał Irkę na rzymskie wakacje i zrozumiała, czemu widzi na uczelni tyle dziewczyn ubranych w czarne golfy i uczesanych w gładkie koki. Na szczęście przedstawiciele strażników ustroju jakoś to tolerowali i dziewczęta wystylizowane na Audrey Hepburn nie miały kłopotów, w przeciwieństwie do kolegów bikiniarzy. Irena unikała działalności społecznej jak ognia, ale niestety należała do ZMP i musiała bywać na zebraniach. Spotkała tu Piotra, znajomego z nadwiślańskiej potańcówki, który był na ostatnim roku architektury. Przywitali się radośnie, bo polubili się podczas pierwszego spotkania. Mieli podobne poczucie humoru i lekko ironiczne spojrzenie na świat. Wymykali się z zebrań na kawę do pobliskiej kafejki i pozwalali sobie na żarty z zapaleńców w służbie idei. Na ich wydziale, jak zresztą na każdym, zdarzały się jednostki bardziej niż inne zaangażowane w budowę nowego ustroju. Irena nie znosiła zetępówki Stefy, która wierzyła albo i nie wierzyła w głoszone ideały, ale znajdowała radość w obrzucaniu ludzi zarzutami wrogości, wszędzie wietrzyła imperialistów i zgłaszała ich pod sąd koleżeński. Właściwie nikt jej nie lubił, ale sporo studentów po prostu nie chciało z nią zadzierać, zwłaszcza odkąd niejaki Janusz wyleciał ze studiów, bo nie złożył samokrytyki. Uparł się, że ma prawo ubierać się jak chce i nikt mu nie będzie zakazywał kolorowych skarpet i takiegoż krawata. Nikt też nie będzie mu mierzył szerokości nogawki spodni. Podeszwy, owszem, mógł pokazać. Janusz nie docenił jednak sił walczących o czystość myśli i o moralność młodych Polaków. Na zebraniu ZMP rozpętała się burza. Krawaty w imperialistyczne wzory obrażają socjalistyczną moralność, grzmiała Stefa. Nie potrzeba nam imperialistycznych wzorców Ameryki. Nie chcemy zgniłej kultury Zachodu. Skąd kolega czerpał wiedzę i gdzie słuchał jazzu? Wolna Europa? Czy kolega nie pamięta procesu bikiniarzy z listopada? Zapadła cisza i mrowie przeszło zgromadzonym po plecach. Wszyscy pamiętali. Dwóm głównym oskarżonym zarzucono szpiegostwo, gotowość do dywersji i mimo, że przyznali, iż są ofiarami manipulacji głosu Ameryki, skazano ich na karę śmierci. Janusz pobladł, ale wytrwał w bohaterstwie i odmówił samokrytyki. Piotrek, który odprowadzał Irkę po zebraniu, w pewnej chwili rozejrzał się, sprawdzając, czy są sami, i zanucił jej cicho. Bikiniarze to są ludzie tacy, co chromolą dyscyplinę pracy, a ludowa władza do pierdla ich wsadza. Ona jednak zwykle wesoła zatrzymała się, położyła rękę na ramieniu Piotra i zapytała: jak myślisz, co będzie z Januszem? Może powinien złożyć tę samokrytykę? W cholerę, i tak wszyscy wiedzą, że to lipa. Nie, odpowiedział poważnie Piotr. Ja go rozumiem. Trzeba mieć swój honor. Po kilku tygodniach rozeszła się wieść, że Janusza relegowano z uczelni i wcielono do wojska. Irena zdusiła w zarodku zagrożenie kwitnące w jej własnej rodzinie. Kiedy Staszek przyniósł skarpety w kolorowe paski i krawat zdobiony sylwetkami par tańczących bardzo blisko siebie, zapytała złośliwie: chcesz zostać wyrzucony przed dyplomem? A może dopuszczasz myśl, że zostanę sama z dzieckiem, podczas gdy ty wylądujesz w dalekich kamieniołomach? Nie wystarczy nam nieprawidłowe pochodzenie? I w ogóle skąd to masz? Nie ma się czym przejmować, Iruś. Koleżanka ze studiów dostaje płyty z Zachodu, ma świetny jazz i robi prywatki dla znajomych. Koleżanka, powiadasz? Hanka taka jedna. Ten krawat też od niej kupiłem. Chodźmy do niej razem, żebyś sobie czasem nie pomyślała: nic nie muszę sobie myśleć. Chyba zupełnie zwariowałeś. Mam iść jazzu słuchać? Stefa i tak podejrzliwie na mnie patrzy. Oni wszyscy od tej zachodniej muzyki paraliżu dostają. Zaraz nas oskarżą o imperializm i nie wiadomo o co jeszcze. Dawaj to, do pieca wrzucę i będzie spokój. I tak wywrotowe skarpetki i podejrzany krawat wylądowały w piecu, a Irena odzyskała spokój. Nadchodziły egzaminy, a jej synek kończył rok. Z jednej strony błogosławiła fakt, że mają nadmiarowe zagęszczenie w domu i kwaterunek nie mógł im dokoptować lokatora. Z drugiej, ciasnota dawała im się we znaki. W Wszędzie były porozwieszane na sznurkach pieluchy. Rodzice spali w dawnej służbówce za kuchnią. Lucyna, Teresa lub babcia z Grójca, goszczące na zmianę, spały na polówce. Kiedy wszyscy rozchodzili się spać, Irena zajmowała stół na swoje roboty kreślarskie. Było to dość skomplikowane. Obok spał Jurek, którego trzeba było odgrodzić od światła. Ona znowu tego światła bardzo potrzebowała. Ustawiała lampy na dziełach Lenina i Marksa, a jeden niewłaściwy ruch rujnował całą konstrukcję. Kiedy Lucyna wywalczyła mikroskopijną kawalerkę przy uniwersytecie i przeniosła się na ulicę Oboźną, odrobinę odetchnęli. Małym obszarem pod dachem rodziców raz po raz wstrząsały kłótnie zięcia z teściową, czasem w nocy wszystkich budził płacz dziecka. To zwyczajne życie nie było miętą z bubrem, jak się mówiło w Grójcu, na każdą łatwiznę. Potrafiło dokopać.
Był to fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czytała Małgorzata Lewińska. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Książkę polecają wydawnictwo Znak oraz Polskie Radio Białystok.